Wydawnictwo Mowa przedstawia książkę Stephena Leviego pod tytułem Facebook, a miało być tak pięknie. Czyta Wojtek Masiak. Przedmowa. Z dumą ogłaszam, że od dzisiaj nasza firma nosi nazwę Meta. To słowa Marka Zuckerberga, 37-letniego założyciela, dyrektora generalnego i władcy Facebooka, największej sieci społecznościowej na świecie oraz firmy, która dosłownie zmieniła świat, na dobre i na złe. Padły one 28 października 2021 roku podczas konferencji Connect, dorocznego zgromadzenia deweloperów pracujących na rzecz platformy rzeczywistości wirtualnej Facebooka, zwanej Oculus. Konferencja odbyła się w trybie wirtualnym. Pandemia COVID-19 sprawiła, że firma musiała odwołać spotkania w realu. W innym sensie brak fizycznego spotkania odzwierciedlał przekonanie Zuckerberga, że pewnego dnia będziemy się bawić, nawiązywać relacje i prowadzić interesy jako wymyślne awatary w cyfrowej metasferze zwanej metaversem. Termin zapożyczony z dystopijnej powieści Neila Stephensona Zamieć. Nie istnieje jeszcze technologia, która nam to umożliwi, nawet nie jesteśmy blisko jej opracowania, a wystąpienie Zuckerberga zostało nagrane wcześniej w stylu przypominającym dokumenty z nurtu infomercial. Zamiast stanowić wypowiedź holograficzną w czasie rzeczywistym, jak to ma wedle jego wyobraźni dziać się w przyszłości. Tyle, że Zuckerberg tak mocno wierzy w tę przyszłość, że zmienił nazwę jednej z najbardziej wartościowych firm na świecie, żeby tylko odzwierciedlić w niej niesprawdzoną technologię jako model biznesowy. To było coś zdumiewającego. Aplikację zwaną Facebookiem, wytwór z akademika, który pożera nieskończony czas miliardów ludzi, ni z tego ni z owego postawił w jednym szeregu z innymi produktami zebranymi pod marką Meta. Wciąż jesteśmy firmą, która tworzy technologię wokół ludzi, powiedział Zuckerberg ze swojego salonu, czy też miejsca, które sprawiało takie wrażenie. Byłem w jego salonie i wygląda on raczej zwyczajnie. Teraz mamy jednak nową gwiazdę polarną, która pomoże wprowadzić metavers w nasze życie. Mamy też nową nazwę, która odzwierciedla całość tego, co robimy i przyszłość, którą chcemy pomóc stworzyć. Ale czy ambitna wizja była jedynym czynnikiem, który doprowadził do tej zmiany? Krytycy Facebooka albo Mety uważają inaczej. Twierdzą, że z całą pewnością wiąże się ona z brudami, jakie nieodwołalnie przylgnęły do marki Facebook. Rzeczywiście, w tygodniach poprzedzających wspomniane wydarzenie pojawił się zalew przerażających informacji opartych na tysiącach stron dokumentów wewnętrznych, który zdominował medialne doniesienia na temat Facebooka. Już bardzo wobec niego krytycznie nastawionych po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, kiedy okazało się, że twór Marka Zuckerberga, pierwotnie strona dla studentów, może szkodzić demokracji. Źródłem ostatniego wycieku okazała się menedżerka produktu w dziale integralności Facebooka. Po latach spędzonych w Google, Yelp i Pinterestie, Frances Haugen, urodzona tak jak Zuckerberg w 1984 roku, w 2019 roku dołączyła do firmy i miała zająć się problemami związanymi z dezinformacją. Jedna z bliskich jej osób zradykalizowała się pod wpływem mediów społecznościowych, co zbyt często zdarza się na Facebooku, i Haugen, jako doświadczona inżynierka i menedżerka produktu, uznała, że może pomóc w tym obszarze. Ale to, z czym się zetknęła, ją przeraziło. W Facebooku nic sobie nie robiono z treści publikowanych na portalu poza Stanami Zjednoczonymi, co było znacznie gorsze niż krajowe bolączki, z jakimi miała się zmierzyć. Zbyt często nie zauważano krzywdzących postów, czasami wręcz zachęcających do przemocy, a w niektórych przypadkach nawet celowo ich nie usuwano, ponieważ zamieszczały je osoby u władzy. Już po 2 tygodniach po rozpoczęciu pracy pomyślałam: Boże, drogi, to jest znacznie gorsze niż się spodziewałam. Powiedziała mi Haugen. Chyba gdzieś w 2020 roku dotarło do mnie, że życie wielu ludzi wisi na włosku. Zrezygnowała z pracy, podobnie jak wielu innych kolegów i koleżanek, którzy nie pochwalali postępowania firmy. Inaczej niż pozostali. Najpierw metodycznie przejrzała wewnętrzne maile, żeby zgromadzić dowody na to, że Facebook był świadomy swoich postępków. Pokazywały one, że zbyt często kierownicy, w tym Zuckerberg, nie potrafili zdecydowanie stawić czoła problemom. A te odnosiły się do postów na Instagramie, które wzmagały depresję u nastolatek, czy szerzenia nienawiści na tle religijnym w Indiach. Dokumenty zostały po raz pierwszy opublikowane przez Wall Street Journal w październiku 2021 roku, a potem powielone przez liczne domy mediowe. Publikacja wywołała sensację i Kongres Stanów Zjednoczonych oraz instytucje w innych krajach zaprosiły Haugen, by opowiedziała im o tym, czego się dowiedziała. Senator Edward Markey z Massachusetts mówił prawdopodobnie w imieniu całego gremium, gdy nazwał Haugen amerykańską bohaterką XXI wieku. Stanowiło to widoczny kontrast wobec ostatniego wystąpienia Zuckerberga przed kongresem, siódmego z kolei. Żadne z nich nie było przyjemne, podczas którego legislatorzy obrzucali go szyderstwami, bez powodzenia próbując wydobyć jednoznaczne odpowiedzi na swoje pytania. Za ich wrogością krył się ruch żądający regulacji Facebooka lub ukarania go za naruszenie przepisów antymonopolowych. W grudniu 2020 roku Federalna Komisja Handlu i 46 prokuratorów stanowych złożyło w sądzie pozew przeciwko Facebookowi. Był on następnie odrzucany przez sądy, lecz komisja ostatecznie złożyła go wraz z ostrzejszymi argumentami w sierpniu 2021 roku. W samym centrum pozwu znalazło się niewłaściwe przejęcie dwóch firm, Instagrama i Whatsappa, odpowiednio w 2012 i 2014 roku. To nie wszystko. Legislatorzy i regulatorzy na całym świecie atakowali Facebooka za jego brak nadzoru nad treściami zamieszczanymi przez użytkowników, politykę dotyczącą prywatności i zachowania odnoszące się do sprawiedliwości społecznej oraz różnorodności. Powstało powszechne przekonanie, że tzw. Big Tech, czyli cztery największe firmy dominujące w branży, są nie tylko za duże, ale także monopolistyczne, antykonkurencyjne, nieprzyjazne dla pracowników, a nawet niszczące dla demokracji. Z tego kwartetu Facebook i jego przywódca byli najbardziej piętnowani. W Stanach Zjednoczonych pojawił się nowy prezydent, któremu udało się sięgnąć po władzę mimo ataku na Capitol podkręcanego przez platformy należące do Zuckerberga i spóźnionych ruchów w kierunku powstrzymania go. Prezydent Biden nominował szefów Federalnej Komisji Handlu i działu antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości, których stosunek do Big Tech i Facebooka był jednoznacznie wrogi. W tym wszystkim tkwi jednak pewna ironia. Żaden z tych problemów nie osłabił poważnie finansów Facebooka. Dzięki temu, że podczas pandemii ludzie częściej korzystali z usług firmy, ta nadal mnóstwo zarabiała. W 2020 roku odnotowała przychody w wysokości 86 miliardów dolarów, w tym blisko 33 miliardów zysku. Na początku lata 2021 roku jej akcje warte były w sumie bilion dolarów. Osobisty majątek Marka Zuckerberga sięgał 70 miliardów dolarów, czyniąc z niego jedną z najbogatszych osób na świecie. Być może wszystkie te sukcesy sprawiły, że Zuckerberg poczuł się uprawniony do tego, by zmienić temat, gdy krytycy wskazywali na błędy w ochronie użytkowników jego serwisów i społeczeństwa jako całości. W dniu, w którym Frances Haugen pojawiła się w popularnym telewizyjnym programie 60 Minutes, Zuckerberg zamieścił nagranie swojej rodziny na jachcie pływającym po zatoce San Francisco. Niedługo potem pojawił się na konferencji Connect, wirtualnie ogłaszając światu, że Facebook nazywa się od teraz Meta. Obserwując to ogłoszenie z mojego kącika w Metaversie, miałem mieszane uczucia. Ostatecznie jestem autorem audiobooka, którego właśnie słuchasz, z nazwą Facebook w tytule. Rozmawiałem z setkami ludzi, żeby nakreślić ostateczną wersję opowieści o tym, jak firma połączyła świat i co się później stało. Z samym Zuckerbergiem rozmawiałem 9 razy, zyskując wyjątkowy dostęp do jego przemyśleń. Czyżby teraz szef Facebooka zmieniał swoją opowieść, odejmował bąbelki z musującego eliksiru historii Facebooka takiej, jaką znamy? Wręcz przeciwnie. Teraz, gdy Zuckerberg i Meta sami starają się na nowo wyobrazić sobie rzeczywistość, zrozumienie, czym jest firma znana wcześniej jako Facebook, stało się jeszcze ważniejsze. Wszystkie problemy, które ostatnio wystąpiły, wyrastają z opowieści, jaką nakreśliłem w książce. Śmiałość Zuckerberga, jego marzenia zarysowane w skromnym notatniku, nieustępliwy nacisk na wzrost. Kompromisy poczynione przez firmę w kwestii prywatności użytkowników, gdy platforma się rozwijała. Pochopne dążenie do globalizacji Facebooka, zanim miał on zdolność do monitorowania pojawiających się w serwisie treści. Wreszcie decyzje polityczne poczynione w czasie, gdy Facebook okazał się istotnym czynnikiem w wyborach prezydenckich, a nawet kampaniach dezinformacyjnych. I owszem, bezlitosne przejęcia potencjalnych konkurentów, w tym Instagrama czy WhatsAppa. Słyszałem, że moja książka została dobrze przyjęta przez legislatorów i regulatorów badających poczynania Facebooka. Wielu pracowników Facebooka, których spotkasz na kartach tej książki, już nie było tam zatrudnionych w momencie, gdy ze mną rozmawiali. Od tamtej pory dołączyli do nich następni. Dyrektor do spraw technicznych Mike Schrepfer ogłosił swoje odejście w październiku 2021 roku. David Marcus, który stał na czele nieudanego projektu kryptowaluty, zapowiedział, że odejdzie w grudniu 2021 roku. Ale nadal najściślejsze kierownictwo firmy składa się z najbardziej zagorzałych popleczników Zuckerberga, w tym Christophera Coxa i Andrew Boza Bosworth'a, którzy szefują dwóm działom Mety, mediom społecznościowym i projektowi wirtualnej rzeczywistości. W chwili, gdy piszę te słowa, Sheryl Sandberg nadal pracuje dla Facebooka, ale w krytycznym okresie, w którym spodziewano się po niej obrony firmy, nie występowała publicznie. Podejrzewa się, że kiedy Zuckerberg ustabilizuje przeniesienie firmy do innych rzeczywistości, Sandberg podejmie się nowych wyzwań. A Mark Zuckerberg? Nigdzie się nie wybiera.